Na pewno już zostaliśmy właściwie nastawieni tymi pieśniami. Zaliczaj to dobre, co Bóg Tobie uczynił. Nie to złe, co ludzie nam uczynili, ale to dobre, co Bóg na nas dokonał. I wierzę, że moglibyśmy wszyscy spojrzeć wstecz i z pewnością kilka przeżyć wyliczyć, gdzie widocznie ręka Pańska ponad nami działała. Rozpocznijmy pieśnią 119. Bądźcie wszyscy serdecznie przywitani. Niechby Bóg nas wszystkich pobłogosławił. Zaśpiewajmy jako drugą pieśń 242. Jezus przyszedł, aby zbawić nas. Chwalcie Pana. To jest wspaniałe poselstwo. Kto chce, może być zbawiony. Uwielbiajcie Pana. Jeszcze raz chciałbym wszystkich serdecznie przywitać w drogim imieniu naszego Pana.
I
czy mogę zapytać, czy są może przyjaciele tutaj, którzy po raz pierwszy są między nami? Chcę Was serdecznie przywitać, szczególnie. Po raz pierwszy powstańcie. Serdecznie witamy w imieniu Pana. Serdecznie witamy. Serdecznie witam. Dziękuję. Niech Was Bóg błogosławi. Niech nas wszystkich pobłogosławi. Naszą siostrę z Kanady już serdecznie przywitaliśmy i ufamy naprawdę, że wszyscy się czują jak w domu i dobrze się czują w obecności Pana. Za sobą mam jedną z największych podróży w tych 44 latach. To była naprawdę podróż przez 5 krajów Afryki z 21 zgromadzeniami, gdy liczę Nairobi, w 10 różnych miastach.
I
17 razy szło samolotem w górę i 17 razy znowu w dół, 3 razy prywatnym samolotem, gdyż nie było połączenia regularnymi lotami.
I
rzeczywiście mogliśmy ten czas bardzo, bardzo dobrze wykorzystać. I dotychczas jeszcze nie dożyłem, żeby wszystko tak na dzień i godzinę było tak zaplanowane, tak jak ta podróż przez kraje Afryki. Ze mną był brat Tati z Brukseli, brat Didier z Paryża, brat Edoni z Orléans i brat Wolfgang Paya z Austrii.
I
tą podróż mogliśmy przebyć z wielkim błogosławieństwem. Naturalnie powróciliśmy bardzo zmęczeni, ale Panu niech będzie po prostu dzięki za tą łaskę, którą On darował. Chciałbym tylko dwa miejsca szczególnie wspomnieć. Byliśmy w Brazzaville, Portua, Kinshasa, Mbujimayi, Kisangani, Goma. My byliśmy we wszystkich tych miastach i przybyliśmy z 6 godzinami spóźnienia.
I
dlatego nasi braterstwo musieli pełne 6 godzin czekać, aż zgromadzenie się zaczęło. Przybyli o 14 godzinie zgromadzenia. I na tą godzinę było zapowiedziane zgromadzenie, ale z powodu spóźnienia dopiero o 20 godzinie mogło się rozpocząć, ale za to trwało aż do północy. i 8 tysięcy ludzi z wielką cierpliwością wytrwali, aż zwiastowanie przyszło i Bóg pobłogosławił. Najmniejsze zgromadzenie było ponad 4 tysiące, a największe, tak jak bracia mówili, 20 tysięcy. Ja chciałbym być ostrożny z tym oszacowaniem. Tego nie wiadomo nigdy dokładnie, ale myślę, że było 16-17 tysięcy ludzi. To było naprawdę wyprawa dla prawdy i w każdym wielkim zgromadzeniu na końcu pytałem się, jak już przed kilku laty, ilu jest obecnych, którzy swoje życie Panu powierzyli, którzy Słowo Boże z serca wierzą i są zapoznani z poselstwem czasu końca. I na końcu naturalnie także spytałem, czy są biblijnie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa ochrzczeni. I bracia i siostry, gdy wtedy tysiące, naprawdę tysiące rąk, gdy się wtedy widzi tysiące rąk podniesionych w górę i można stwierdzić, że zwiastowanie i słowo nie powróciło z powrotem pusto, ale wykonało to, na co zostało posłane. Wtedy wychodzą łzy, wtedy jest się do głębi poruszony i chciałbym naszemu umiłowanemu bratu Alexis Barlier przy tej okazji także z serca podziękować za wszystkie te lata wspólnej pracy, szczególnie w obrębie francuskojęzycznym, także poselstwo tej godziny naprawdę mogło być niesione.
Szczególnie w Goma wspomniałem
na wspólne odwiedziny 1982 i trafiłem braci, którzy mogli sobie dobrze jeszcze przypomnieć te zgromadzenia, które mieliśmy w 1982 roku. Tam szło naprawdę od miasta do miasta. Jak już powiedziałem, to szło z samolotem i prywatnym samolotem i łodzią. Przebyliśmy z Brazzaville do Kinshasa. W każdym razie była to podróż, której nie zapomnę. W Pointe Noire było szczególnie, gdzie ludzie godziny czekali. W środę mieliśmy zgromadzenie o 8 godzinie rano. Także około 8 tysięcy ludzi i doktor Mbie w Burzy Maj. Potem koło południa lot do Kinshasa, z lotniska na stadion. Tam było to największe zgromadzenie z 16-17 tysiącami ludzi. I to nie wystarczyło. Potem zgromadzeniu na stadionie jeszcze do jednego zgromadzenia około 40 kilometrów po drugiej stronie miasta. To miało być zgromadzenie braterskie i tam było ponad 3000 ludzi zgromadzonych, aby Słowo Boże słuchać. Bracia i siostry, Bóg przyobiecał głód, tak jest napisane u proroka Amosa i tak to jest. Nie głód za chlebem i pragnienie za wodą, ale głód, aby słyszeć słów pańskich. I za to dziękujemy Wszechmogącemu Bogu, za ten wielki przywilej, który mamy, to poselstwo tej godziny, to słowo obietnicy na ten czas móc nieść. I dzięki Bogu za wszystkich braci na wszystkich miejscach, w każdym kraju, którzy są zajęci tym, aby to słowo dalej nieść. I wy wiecie bardzo dobrze, Także Paweł w swoim czasie tylko mógł podróż tu i tam uczynić, ale byli bracia w kraju, ci bracia, którzy byli na tych różnych miejscach, których Bóg mógł użyć, aby to słowo dalej mogło być niesione i ci wierzący mogli być ugruntowywani w słowie i w tych biblijnych naukach. Nigdy nie jest to system z jednym mężem. To jest tak, że w objawieniu w pierwszym rozdziale, w pierwszych wierszach, to czytamy w liczbie pojedynczej, że Pan dał swojemu słudze Janowi w liczbie mnogiej mówi, aby pokazać swoim sługom, co ma w zamiarze. Bóg używa jednego, aby powiedzieć tym innym, co ma do powiedzenia. I tak to było wtedy, tak to jest także i dzisiaj. Nie było trzech Pawłów, był jeden. Jeden wystarczył. I następnie byli wszyscy ci współpracownicy, których on miał. Nie było pięciu Jakubów, był tylko jeden. To wystarczyło, aby on w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale od wiersza 13 ten wykład dał i uporządkował, jaki plan Bóg z Izraelem ma, jaki plan on ze zborem ma. Nie było dziesięciu Janów, był jeden Jan, on wystarczył, ale wszystko, co Bóg jednemu ze swoich sług objawił, jest dla wszystkich sług Bożych, którzy do tego są postanowieni, aby słowo Pańskie nieść. W naszym czasie nie było czterech braci Branhamów, był jeden i jego Bóg w szczególny sposób mógł użyć. I właśnie czytaliśmy w Dziejach Apostolskich, nagle stał mężczyzna przed Korneliuszem na biało ubrany i dał wskazówkę temu człowiekowi, co się wydarzy. Czy jest tobie trudno w to wierzyć, że Bóg, Pan, posłał anioła do brata Branhama, aby jemu dać wskazówkę? Czy jest nam to trudno wierzyć, że Bóg swojego anioła do Johannesa na wyspie Patmos posłał? Przecież nie. My to wierzymy z całego serca, bo tak jest napisane. I jak często już podkreślaliśmy, gdy Bóg wypełnia obietnicę, dzieje się dzieją się nadnaturalne rzeczy na ziemi. Wtedy działa Bóg w nadnaturalny sposób, aby swoje słowo wypełnić i potwierdzić i swojemu ludowi dać pouczenie i wskazówkę z łaski. Nie jesteśmy tutaj, aby uformować jakąś denominację. My jesteśmy tutaj, aby stać Panu do dyspozycji, aby to końcowe działanie, potężne działanie Boże mogło się wydarzyć. Mam tutaj parę cytatów brata Branhama i będziemy także badali Pismo Święte, bo o to się rozchodzi. Badajcie w Piśmie, badajcie w Piśmie, bo w tym macie życie wieczne. I jest napisane, ci Cyberei także badali Pisma, aby badać to, czy to, co jest głoszone, zgadza się z Pismem Świętym. I jeszcze może ta uwaga, gdy brat Graf mi pokazał, ilu się dołączyło, aby dożywać z nami zgromadzenie w internecie. Ostatnio nawet w Chinach wszędzie ludzie słuchają. Dzisiaj słuchają ludzie wszędzie.
wspólne z nami. Myślę, że to jest we francuskim i niemieckim języku. Po prostu cudownie, że Bóg także tą możliwość nam z łaski dał. Jego słowo niechby dokończeń ziemi doszło i osiągnęło. Chciałbym przeczytać kilka miejsc Pisma, aby nam z punktu widzenia Pisma pokazać, że Bóg ma plan zbawienia, który jest połączony bezpośrednio z Jego wolą. Słowo i wola Boża należą razem. Tutaj w Ewangelii Jana mamy to znane miejsce. Ewangelia Jana, rozdział 4, od wiersza 34. Jezus rzekł do nich: moim pokarmem jest pełnić wolę Tego, który mnie posłał, i dokonać Jego dzieła. Tutaj się rozchodzi o wiele, rozchodzi się o wszystko. Moim pokarmem jest pełnić wolę Tego, który mnie posłał. Komu staje się udziałem ta ukryta manna? Kto może powiedzieć i dożyć? Człowiek nie żyje z samym chlebem. Bądźmy szczerzy. Biblię może mieć 2 miliardy chrześcijan w domu, ale kto między nimi żyje z Słowem Bożym? Komu stało się słowo manną i duchowym pokarmem? Przecież tylko tym, którzy są gotowi czynić wolę Bożą, bo tylko kto jest gotowy czynić wolę Bożą, temu objawia się Pan i temu objawia On swoje słowo. My potrzebujemy tylko myśleć o Mateuszu 12, wiersz 15, gdy bracia naszego Pana zostali zagadnieni, że chcieli widzieć Zbawiciela. I odpowiedź była: kto jest moi bracia, moje siostry? Mianowicie ci, którzy czynią wolę mojego Ojca w niebie. To wysokie powołanie, które stało się nam udziałem, jest w tym, że my to bezpośrednio postawienie w to jako synowie Córki Boże otrzymaliśmy, że my w Synie Bożym zostaliśmy przyjęci, że On, ten Syn Boży, jako zastępca, jako wstawił się za nas i poszedł na krzyż i oddał się za nas i przebaczył grzechy i pojednał nas z Bogiem. To jest Boża rzeczywistość, fakt. To jest, ci, co to wierzą, to dożywają. Wszyscy inni przechodzą obok tego. A więc nie zapomnijmy tego tekstu. Moim pokarmem jest pełnić wolę Tego, który mnie posłał. Cóż jest Twoim pokarmem? Co jest moim pokarmem? Jakim słowem żyjesz Ty? Mianowicie to słowo, które Ty w wierze przyjąłeś i w wierze, w posłuszeństwie wiary jesteś gotowy wypełnić. Powtarzam, moim pokarmem jest pełnić wolę Tego, który mnie posłał. I z tym w powiązaniu z tym mówi nasz Pan: i dokonać Jego dzieła. Wtedy nasz Pan zawołał: wykonało się. Ale teraz rozchodzi się o to dokończenie planu zbawienia i dzieła Bożego z ludzkością. I rzeczywiście jesteśmy tą generacją, która to dożyje. Od obok tego nie prowadzi żadna droga. Znaki czasu mówią bardzo wyraźnie. chciałbym na to, co w Rzymie się dzieje, w ogóle bliżej nie schodzić. Wszyscy zauważyliśmy, jest w internecie napisane tłustym drukiem. Papież powiedział, jedynym Kościołem Jezusa Chrystusa jest Kościół katolicki. Wszystkie inne nie są kościołami, są tylko wspólnotami wiary.
Jest
to słowo zranione, że kościoły chrześcijańskie są przez to zranione. Jest napisane, że będzie zadana rana i cały świat będzie się dziwił. Dlaczego się dzieje? To, aby wszyscy z pokorą przychodzili do łona matki. Ale właśnie w tym czasie, gdzie to wszystko się dzieje, Bóg wywołuje swój zbór. I gdy jest napisane, uciekajcie z Babel, nikt z was nie wie, co oznacza ucieczka. To wiem tylko ja, najlepiej z nas wszystkich, którzy jesteśmy dzisiaj tutaj, co znaczy ucieczka. Ucieczkę, tak. Ja mogę sobie przypomnieć 18 i 19 stycznia 1944. Ucieczka była zapowiedziana i mianowicie kto nie uciekał, został jako zdrajca Rosjan uznany. My musieliśmy uciekać, wszystko zostawić, stać i leżeć, dom i stodoły, obory z bydłem, wszystko co tam było, ucieczka była zapowiedziana. 19 stycznia, ostatni termin i spójrzcie, byliśmy przed ostatnią godziną już w drodze, gdy jest napisane, wynijdźcie z Babel, uciekajcie z Babel, to nie jakieś długie rozmowy prowadzić z sąsiadem, mówić, słuchaj, tam jest zapowiedziana ucieczka. Nie, gdy słyszycie rozkaz z góry, uciekajcie i wtedy to inne, ludu mój, wynijdźcie, ten głos rozległ się z góry, z nieba, do przeczytania w objawieniu 18 rozdział. Ten głos rozległ się z nieba. Wtedy nie ma czasu do rozmyślania, ale czas tylko do działania i aby udać się w drogę. Dzięki Bogu dla nas był to ratunek. Prawdę mówiąc, wy wiecie, może to nie należy tutaj do Szwajcarii, ale ogólnie jest to znane, że w skutkach II wojny światowej 13 milionów Niemców z wschodnich terenów uciekli. Ogólnie 15 milionów, ale 2 miliony, 13 milionów zostało. I gdy te organy Stalina, ktoś słyszał swoimi własnymi uszami i było wiadomo, że Rosjanie są tylko kilka kilometrów oddaleni, kto wtedy rozmyślał o jakimś zastanawianiu się, to wtedy się szło tylko dalej i dalej, każdy dzień na nowo, aby tylko przetrwać tą ucieczkę. Bracia i siostry, nie mamy czasu na rozmyślanie czy zastanawianie się. Godzina prawdy nadeszła. Wy, ludu mój, wynijdźcie, odłączcie się, nie dotykajcie nic nieczystego. Uciekajcie z Babel. Przyjdźcie do Pana z powrotem. I te cudowne słowa u proroka Joela i szczególnie także u proroka Hezekiela, że Pan swój lud na swojej ojczystej ziemi znowu zgromadzi i przyjmie i że on wtedy ponad tym miejscem będzie tronował i mieszkał, szczególnie w ostatnich wierszach u proroka Hezekiela, 39 rozdział, gdzie to przejście jest, ale posłuchajcie, co tutaj w porównaniu z nami dla Izraela jest napisane, I to, co na Izraelu się dosłownie wypełnia, to z drugiej strony wypełnia się na zborze. Tak jak lud izraelski naprawdę ze wszystkich narodów, ludów, języków zostaje zebrany, tak i zbór ze wszystkich narodów, ludów i języków jest zbierany i na ten grunt obietnicy z powrotem przyprowadzony. Tutaj mamy u proroka Ezechiela w ostatnich wierszach rozdziału 39 od wiersza 27. Gdy sprowadzę ich spośród narodów i zgromadzę ich z ziemi, ich wrogów, wtedy okażę się na nich świętym na oczach wielu narodów i poznają, że ja, Pan, jestem ich Bogiem. Wtedy, gdy zostaną wywołani i zgromadzeni i z powrotem przyprowadzeni, wtedy poznają, że ja, Pan, jestem ich Bogiem. Dlaczego jest napisane w drugim do Koryntian, w szóstym rozdziale napisane, od wiersza 14 o wywołaniu? I wtedy jest napisane, wtedy będziecie moimi synami i córkami, a ja będę Bogiem waszym. Tylko wtedy rozpoznamy, że to jest Pan nasz Bóg, który swój lud wywołuje, który swój lud zgromadza, który nas prowadzi do dokończenia, który swoje dzieło z łaski w naszym czasie dokończy. I dalej jest napisane w następnym wierszu i poznają, że ja, Pan, jestem ich Bogiem, gdyż kazałem im iść do niewoli wśród narodów, ale teraz zgromadzę ich na ich ziemi i nie pozostawię tam nikogo z nich. I teraz przychodzi to wspaniałe. 29. Nie zakryję przed nimi mojego oblicza, ponieważ wylałem mojego ducha na dom izraelski, mówi Wszechmocny Pan. A więc to zgromadzenie i także wylanie Ducha Świętego i następnie jest napisane w związku z tym i nie zakryję więcej mojego oblicza przed nimi. Bracia i siostry, przyjmijcie to w wierze. Bóg nam swoje oblicze w łasce zwrócił. Bóg mówi z nami i my wierzymy to, co On nam w swoim słowie powiedział. Także to jest ta tajemnica. Ja mam tutaj, przyniosłem także ten artykuł, który został napisany o Darwinie i ewolucji i rzeczywiście posiadają tą bezczelność, że w tym artykule jest pisane o micie i legendach stworzenia i o prawdzie ewolucji jest mówione. To jest dokładnie odwrotnie. Stworzenie jest prawdą, a wszystko inne jest teorią i filozofią i wszystkim innym. I zauważyłem, że w pomieszczeniu studyjnym pana Darwina leżą dwie Biblie, ale obie są zamknięte. One leżą jedna na drugiej, ale zamknięte. I tak przyszła mi ta myśl. Bóg nie mógł mówić do tego człowieka. Biblia była zamknięta. Biblia musi być otwarta, musi być czytana. Wtedy może Bóg do nas mówić. Ale czasami także takie zdjęcia mogą do tego służyć, aby nam pokazać, że Bóg nie może do nas mówić tak długo, jak tą Biblię zamkniemy i gdzieś odłożymy, ale gdy ją otworzymy, gdy w niej czytamy i to Słowo wtedy stanie się nam żywym, wtedy On mówi z nami, wtedy są Jego słowa dla nas duchem i życiem. My wszyscy znamy to słowo z listu do Kolosan, mianowicie Kolosan, pierwszy rozdział od wiersza 9. Kolosan, pierwszy rozdział od wiersza 9. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Z rozpoznaniem Jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, tak jak Bóg nam to ze swojego słowa i przez swojego ducha z łaski daruje. Bracia i siostry, już zapowiedziałem, że mam, przyniosłem ze sobą kilka cytatów brata Branhama i zanim je przeczytam, pozwólcie mi jeszcze z proroka Izajasza przeczytać. Z proroka Izajasza tutaj chciałbym z rozdziału 28 przeczytać, Izajasz 28, wiersz 5 i 6.
Wird der Herr der Heerscharen für den Überrest seines Volkes.
W owym dniu będzie Pan zastępów ozdobą koroną, ozdobną koroną i wspaniałym diademem dla resztki swojego ludu i natchnieniem dla dla siedzącego na stolicy sędziowskiej i mocą bohaterską dla tych, którzy odpierają atak pod bramą. A więc rozchodzi się o to, aby obie rzeczy razem się trafiły, mianowicie pouczenie i także ten bój wiary, w który zostaliśmy postawieni. Bojujcie dla tej wiary, która została raz na zawsze świętym przekazana. Także to podkreśliliśmy, mianowicie odnośnie Abrahama, który jest nazywany ojcem, naszym ojcem wiary. Kiedy wierzył Abraham Bogu? Mianowicie wtedy, gdy Bóg Pan do niego osobiście przyszedł, mówił z nim, jemu dał obietnicę. Pierwsza Mojżeszowa 12, pierwsza Mojżeszowa 15, pierwsza Mojżeszowa 18 i dopiero wtedy czytamy u Rzymian w 4 rozdziale. Abraham wierzył Bogu. Kiedy możesz ty, drogi bracie, droga siostro, kiedy możesz ty Bogu naprawdę wierzyć? Przecież tylko wtedy, gdy ty osobiście przez Jego słowo zostaniesz zagadniętym, gdy ty naprawdę stwierdzisz, teraz Bóg mówi przecież bezpośrednio do mnie, teraz mówi do mnie, ja jestem myślany, to słowo płaci dla mnie. I w tym momencie wzrasta wiara, ta wiara, którą Bóg tobie osobiście przez swoją, w to, co Bóg przez swoje słowo powiedział i przyobiecał. I to jest tu obie rzeczy. Bóg daje ducha temu, którzy się natchnienia dla siedzącego na stolicy sędziowskiej i ci, którzy mają ten bój do bojowania, to są ci wierzący, którzy przyjęli słowo. Ja mówię wam, bracia i siostry, my będziemy musieli się ścisnąć bardziej razem i jako zbór pojąć, że Bóg używa jednego, tak jak brat Abrahama, aby pokazać nam kierunek i przedstawić przed oczy te obietnice, ale wtedy musimy my jako zbór w jednym duchu razem być stopieni w jedność, aby to wypełnić, co w Nowym Testamencie jest napisane, mianowicie w pierwszym do Tymoteusza, pierwszy do Tymoteusza w trzecim rozdziale od wiersza 15, pierwszy Tymoteusza, trzeci rozdział, wiersz 15 jest napisane. Może wiersz 14 jeszcze także przeczytamy. Piszę do ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do ciebie. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest zborem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Zbór jest podwaliną i filarem prawdy. Wszystko inne jest kłamstwem. Tak jest napisane u proroka Izajasza w rozdziale 28, jeszcze raz dokładnie przed oczy postawione. Tutaj jest napisane wiersz 16. Dlatego tak mówi Wszechmogący Pan, oto ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany. Kto wierzy, ten się nie zachwieje. Izajasz 28, wiersz 16. Bracia i siostry, to jest po prostu bardzo ważne. I przyjdźmy do tego punktu, który się dzisiaj szczególnie rozchodzi. Aby czynić Twoją wolę, o Boże, aby to dzieło dokończyć, który na mnie włożyłeś. Izajasz 28, wiersz 21 i 22. Izajasz 28, wiersz 21. Pan bowiem powstanie jak na górze Perazim, jak w Dolinie Gibeon się uniesie, aby dokonać swojego dzieła. Niesamowite to jest dzieło, aby wykonać swoją pracę. Dziwna ta jego praca. Tak, co się stało na górze Perazim? Co wydarzyło się w Dolinie Gibeon? My nie będziemy się długo tutaj wstrzymywać, ale przeczytamy to. Druga Samuelowa, piąty rozdział. Tutaj jest napisane, brat Graf już przeczytał, że Dawid został namaszczony na króla, gdy był 30 lat, gdy miał 30 lat i 40 lat królował. I tutaj czytamy w drugiej Samuelowej, piąty rozdział, od wiersza 17 wiersz. Gdy zaś Filistyńczycy usłyszeli, że Dawida namaszczono na króla nad Izraelem, wyruszyli wszyscy Filistyńczycy, aby pochwycić Dawida. Dawid zaś, dowiedziawszy się o tym, wycofał się do twierdzy. Przeczytajmy z powodu także następne wiersze. Gdy zaś Filistyńczycy nadciągnęli i rozłożyli się w dolinie Refaim, Dawid zapytał Pana, czy mam ruszyć na Filistyńczyków? Czy wydasz ich w moje ręce? Tutaj mamy to właściwe nastawienie. Mąż Boży nie czyni czegoś ze swojej inicjatywy. On mówi z Panem. On mówi z Panem. Czy chcesz, umiłowany Panie, czy chcesz, abym to uczynił? Daj mi mądrości, abym mógł zgodnie z Twoim słowem, w Twojej woli działać. I wtedy przyszła odpowiedź, czy to jest napisane? A Pan odpowiedział Dawidowi, ruszaj, gdyż na pewno wydam Filistyńczyków w Twoje ręce.
So zog David nach Baal.
I pociągnął Dawid do Baal Perazim. Tam pobił ich Dawid i rzekł, Pan przełamał moich nieprzyjaciół przede mną, jak przełamują się wody. Dlatego nazwał to miejsce Baal Perazim.
I
tutaj w Szwajcarii nie słyszeliście jeszcze nigdy o przełamaniu tamy. Czasami było to w Hamburgu, gdy przyjdzie burza i powódź, to może tama się przerwać. Tutaj ten mąż Boży porównuje to, co Bóg dał mu jako zwycięstwo z przełamaniem tamy. Bracia i siostry, gdy my czytamy u proroka Izajasza, że Pan swoje dzieło dokończy i że się tak wzniesie, jak wtedy to uczynił i że On będzie bojował dla swojego ludu i będzie szedł przed swoim ludem, to wtedy możemy z największym zwycięstwem w historii zboru Jezusa Chrystusa liczyć. Naprawdę z największym przełomem wszystkich czasów. Bóg stoi za swoim słowem. Inaczej musiałbym was pytać, dlaczego to wydarzenie jest napisane u proroka Izajasza, wymienione przez samego Boga, tylko po to, abyśmy przeczytali, abyśmy się poinformowali przez Pismo, o co się wtedy rozchodziło i o co się rozchodzi teraz. Rozchodzi się o to, że Bóg, Pan, swojemu ludowi to pełne zwycięstwo ponad wszelką władzą wroga z łaski może darować, aby prawdziwe przełamanie Ducha Bożego, że żaden wróg już nie może pierzchnąć. Drugi przykład mamy u Jozuego, 10 rozdział. I tak samo jest to tutaj. Tak jak Bóg to u Izajasza 28 zmienił, tak jak w tamtych dniach, w dniach Gibeon, tutaj jest napisane u Jozuego, 10 rozdział od wiersza 13.
Jozua zum Herrn, an dem Tage, an dem der Herr die Amoriter den Israeliten preisgab.
Powiedział Jozue, wtedy modlił się Jozue do Pana i wywołał wtedy, a było to w dniu, kiedy Pan wydał Amorejczyków w ręce synów izraelskich, powiedział Jozue do Pana wobec Izraela, słońce zatrzyma się w Gibeonie, a ty księżyców w dolinie Ajalon. I zatrzymało się słońce i stanął księżyc, dopóki naród nie zemścił się na swoich nieprzyjaciołach. I jest napisane, czy nie jest to zapisane w Księdze Prawego? I zatrzymało się słońce pośrodku nieba i nie śpieszyło się do zachodu nieomal przez cały dzień. I ten przykład, te dwa przykłady Bóg wybrał, aby nam, którzy to dokończenie dzieła Bożego dożyjemy, aby nam to przed oczy przedstawić. Coś niezwykłego, co nigdy przedtem nie było, to Bóg uczyni, gdy On przywiedzie swoje dzieło do dokończenia. Jest napisane w wierszu 14, A takiego dnia jak ten nie było ani przedtem, ani potem, aby Pan wysłuchał głosu człowieka, gdyż Pan walczył za Izraela. Ten czas przyjdzie, gdzie Bóg nasze modlitwy wysłucha i to wypowiedziane słowo potwierdzi. Tutaj rozchodzi się o godność Bożą, nie o moją, ani Twoją, ale o Bożą. Nie o Twoje dzieło czy moje, ale dzieło Boże, o zbór, o tą wykupioną krwią trzodę, o tych zbawionych, o tą trzodę pierworodnych. Przeczytajmy w Rzymian, w 9 rozdziale, tutaj jest napisane w wierszu 28 i 29, napisane odnośnie słowa u Izajasza. Rzymian, 9 rozdział, 28 i 29 wiersz. Bo Pan wykona wyrok rychło i w krótkim czasie na ziemi.
I to
wspaniałe zdanie następuje. Jak przepowiedział Izajasz. Tą przepowiednię właśnie czytaliśmy. Izajasz 28. I przedstawcie sobie to małe zdanie, tylko parę słów jest napisane. Pan swoje dzieło wykona. I zatem ta krótka wzmianka. Jak przepowiedział Izajasz? Czy to nie jest potężne? Czy to nie jest wspaniałe słowo, które Bóg nam pozostawił? Czy to nie jest zgodność Starego z Nowym Testamentem? To jest po prostu dar Boży. Wszystko jest w Bożej harmonii. Teraz leży mi to zdanie na sercu z Ewangelii Jana, gdzie ten, który szedł przed naszym Panem i poświadczył, kim był, mianowicie w Ewangelii Jana, Ewangelia Jana, trzeci rozdział, czytamy od wiersza 26. Przyszli więc do Jana i rzekli mu: Mistrzu, ten, który był z Tobą za Jordanem, o którym Ty wydałeś świadectwo, oto on chrzci i wszyscy idą do niego. Jan odpowiadając rzekł: nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. I teraz przychodzi jego szczególne świadectwo. Wy sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem: ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed Nim. To słowo posłany przed Nim. My wszyscy znamy te miejsca Pisma. Izajasz 40, wiersz 3. Kto zna to miejsce Pisma? Malachiasz 3, wiersz 1. Te miejsca Pisma są nam znane. I tutaj ten mąż zdaje świadectwo: ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed Nim. Ten posłaniec był potrzebny, aby Panu utorować drogę, wszystkie przeszkody uprzątnąć oblubienica i oblubienicę sprowadzić razem. Tak jest napisane w dalszym wierszu. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Ten właśnie radości doznaje w całej pełni. Bracia i siostry, mnie zajmuje to pojęcie, ten, który szedł przed nim. Ja jestem jako posłany, jako ten, który przed nim miał Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, czytamy w pierwszych wierszach, szczególnie w wierszu szóstym. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Johannes, Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie jakaś grupa. Dlaczego nie? Bo Bóg powiedział jednego i mówił do jednego jedynego męża, mianowicie mówił o jednym, jedynym mężu, mianowicie o tym, który przed nim miał iść. Możemy przeczytać Ewangelię Jana, pierwszy rozdział, wiersz 19. Tutaj jest pytany ten mąż Boży, kim jest. I w wierszu 23 daje tą odpowiedź, że ja jestem głosem wołającego na pustyni. Prostujcie drogę Pana, jak powiedział Izajasz, prorok. Ciągle i ciągle na nowo szli mężowie Boży z powrotem do Słowa Bożego. W całym Starym Testamencie, ja już to tu kilka razy powiedziałem i będę jeszcze częściej mówił, jest 845 cytatów w Nowym Testamencie ze Starego Testamentu. Mężowie Boży w Nowym Testamencie wszystko ugruntowali, wszystko udowodnili. I to udowodnienie, mianowicie tutaj Bóg przyobiecał i tutaj się to wypełnia. I to jest to, co Bóg nam z łaski darował. A nie tylko czytać jedno miejsce Pisma i interpretować je, ale od miejsca Pisma do miejsca Pisma, ze Starego do Nowego, z Nowego do Starego Testamentu iść, aby nam pokazać, jak Bóg wszystko już przedtem uporządkował. I to słowo, ten, który szedł przed nim, brat Branham, szczególnie to użył. Ja przeczytam jeszcze tylko trzy cytaty. To pierwsze z 29 października 1953 roku i powiedział, poselstwo będzie szło przed, tak jak Jan Chrzciciel, tak się znowu teraz wydarzy. On był wtedy, był tym, który szedł przed Jezusem Chrystusem. Także i ty będziesz z tym poselstwem posłany, które będzie szło przed drugim przyjściem Jezusa Chrystusa. Tak będziesz ty z poselstwem posłany, które będzie szło przed drugim przyjściem Jezusa Chrystusa. Ja tłumaczę tutaj z angielskiego i na pewno będziemy to jeszcze dokładnie w ogólniku opisywać. Dalej cytat z 10 lutego 1960 roku. Tutaj brat Branham daje wgląd w to, co naprawdę wtedy, 11 czerwca 1933 roku się wydarzyło, gdy byłem przy chrzczeniu 17 osoby, która się nawróciła, zawołał do mnie głos: spójrz w górę. Brat Branham czekał. I dalej, ja słyszałem głos wołać po raz drugi: spójrz w górę. Ale ja bałem się spojrzeć i słyszałem głos po raz trzeci: spójrz w górę. I gdy wtedy spojrzałem, widziałem, jak światło z góry zstępowało. Ludzie widzieli to także i wielu straciło przytomność i upadli. I ja słyszałem głos, który do mnie mówił i który wstrząsnął całym okręgiem. Tak jak Jan Chrzciciel był posłany przy pierwszym przyjściu Jezusa Chrystusa, tak tobie zostało to poselstwo dane, które będzie szło przed drugim przyjściem Chrystusa. I brat Branham mówi, nie, ja jestem tym, który idzie, ale to poselstwo jest tym, które idzie przed. Bracia i siostry, wyraźniej nie mogłoby być to nam pozostawione. Tutaj Jan mówi, ja nie jestem Chrystusem, ja jestem tylko ten, który idzie przed nim. Zostałem posłany. I tutaj brat Branham mówi, ten, który otrzymał to poselstwo, jak ten mąż, który posłany od Boga, i pomimo to zostało mu powiedziane, nie ty, ty przynosisz tylko poselstwo, ty przynosisz poselstwo, ale to poselstwo będzie szło przed drugim przyjściem Chrystusa. I dalej jest napisane 11 września 1960 Bóg dał mi to zlecenie. Ja pytałem Go i powiedziałem, ja nie jestem w stanie tego uczynić, ja nie mogę, nie mam wykształcenia, ja nie mogę tego uczynić. Ale wtedy Pan mu odpowiedział, teraz brat Branham mówi, tam, gdy On przy rzece się objawił w słupie obłoku i ognia, tam stał i powiedział, jak Jan Chrzciciel został posłany jako ten, który szedł przed pierwszym przyjściem Chrystusa. Tak jest to poselstwo, które tobie zostało dane do tego, aby szło przed drugim przyjściem Chrystusa. Ja przeczytałem to z tego jednego powodu, gdyż wielu są tej myśli, że ze służbą brata Branhama wszystko się zakończyło. I teraz może każdy wierzyć, co chce, może mówić, co chce i interpretować tak, jak chce. To jest bardzo wielka pomyłka. Bóg o wszystko się zatroszczył. Ja proszę bracia i siostry, abyście to właściwie zrozumieli. Ale właśnie na tej ostatniej podróży przez Afrykę stało mi się to tak jasnym i świadomym, że dopiero po odejściu brata Branhama było to możliwym i naprawdę się stało. Brat Branham był raz w Afryce Południowej. Reszta Afryki pozostała niedotknięta. I gdy teraz spoglądamy na świat, to Bóg naprawdę zatroszczył się o to, aby poselstwo tego męża Bóg zabrał, ale to poselstwo nam pozostało i to poselstwo ze wszystkimi obietnicami, z całym pouczeniem, temu poselstwu nie może być nic dodane. Jak wszyscy wiecie, może i nie wszyscy, ilu braci w międzyczasie wystąpiło jako ósmy posłaniec z tytułami i nazwami każdego rodzaju i sposobu, przynosili nauki, które po prostu są niebiblijne i dlatego nie mają żadnego fundamentu i nie są dla nas do przyjęcia. Nie ma żadnego ósmego posłańca. Nie ma ósmego męża, który byłby potrzebny. I kto chciałby przeczytać o siedmiu pasterzach i o ósmym mężu u Michała, piąty rozdział, to może przeczytać, ale to słowo jest naprawdę tylko skierowane do Izraela, mianowicie na ten punkt czasu, gdy wrogowie wtargną do kraju. Tak jest napisane u Michała, piąty rozdział od wiersza czwartego. Michał, piąty rozdział, wiersz czwarty. I on będzie pokojem, gdy Asyryjczycy wpadną do naszego kraju i wkroczą do naszych pałaców. Wtedy wystawimy przeciwko nim siedmiu pasterzy i ośmiu książąt z ludu. Co ja mam z tym do czynienia? Co ja mam z tym do czynienia? Tutaj jest dokładnie napisane, gdy Asyryjczycy wpadną do naszego kraju, czy Asyryjczycy nie wpadną do Niemiec, czy do Szwajcarii, ale do Izraela. Tak jest napisane w innych miejscach pisma. Jest dalej napisane, ci ogołocą kraj asyryjski mieczem i kraj Nimroda dobytą bronią. Tak wyratują nas od Asyryjczyków, gdy ci wtargną do naszej ziemi i będą stąpać w naszych granicach. Żadne prorocze miejsce pisma nie przypuszcza do siebie żadnej interpretacji. Ja chcę dzisiaj dokładnie powiedzieć, ja nie mam nic przeciwko żadnemu bratu w moim sercu. Mam od Boga miłość braterską ponad wszelką miarę otrzymałem. I tutaj do dzisiaj nie zerwałem żadnej społeczności z żadnym bratem, ale Bóg nie dopuści, żebym wierzył jakiejś interpretacji. Tego nie mogę. To mi nie wolno. Ja muszę wierzyć Słowo Boże w oryginale i tak to zwiastować. Interpretacje są kłamstwem od wroga i wróg z tym działa, ale nie z nami i nie ze zborem Boga żywego. Ja nie jestem wielkim mężem Bożym, ale jestem od Boga na to przeznaczony, aby to prawdziwe słowo zwiastować w zgodności ze Starym i Nowym Testamentem, w świetle takim, jak Bóg nam przez służbę brata Branhama nam objawił. I teraz tylko jeszcze parę cytatów w skrócie od brata Branhama. Ja chciałbym wszystkich o to prosić. Czytajcie to kazanie, postawienie do synostwa. Ja mam tutaj trzecią część z tego 22 maja 1960. Wspaniałe kazanie, wielkie odbudowanie w tym kazaniu. I słuchajcie, co on tutaj mówi. On idzie z powrotem do Rzymian 8, mianowicie na to objawienie synów Bożych na końcu czasu łaski. I brat Branham mówi tutaj, teraz rozchodzi się o te przyszłe wieki. W środę wieczorem mieliśmy ten temat objawienie synów Bożych, rozpatrywaliśmy i dzisiaj rano będziemy to rozpatrywać, bo Bóg czeka na objawienie synów Bożych na końcu czasu. Wszyscy będziemy przed Nim stać. I teraz cytuję i czyta brat Branham z Efezjan, pierwszy rozdział, wiersz piąty. przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Czy mogę zapytać, czy wierzymy wszyscy, że my przed założeniem świata zostaliśmy przeznaczeni, aby być synami i córkami Bożymi? Absolutnie. Bóg wiedział od wieków, kto Jemu będzie należał, kto to zbawienie, przebaczenie, łaskę przyjmie. I tak mógł już w Księdze Żywota, w Księdze Baranka nasze imiona przed założeniem świata zapisać. I to idzie dalej tutaj.
Dass sein Wille geschieht und wir ihm angehören.
I to jest Bożym upodobaniem, aby Jego wola się wypełniła i my Jemu należymy i nasze miejsce zajmiemy. To, co On teraz czyni, On swój zbór przyprowadza do właściwego stanu. Po pierwsze, On swój zbór wywołał i brat Branham wylicza te różne denominacje, z których lud Boży jest wywoływany. I dalej jest napisane, On ich wywołał. Co następnie uczynił? On posłał Ducha Świętego i dał im ducha, chrzest Duchem Świętym. Zielone Święta nie są organizacją. Zielone Święta są dożyciem. Bóg swoim dzieciom darował znowu zrodzenie przez chrzest Duchem Świętym, nawrócenie i znowu zrodzenie dzieją się przez Ducha Świętego, po prostu potężne. I teraz ku postanowieniu Syna, przez Jego narodzenie był Synem, ale jak się zdawał, to postanowienie synostwa, Jego postanowienie jako spadkobiercy mogło mieć miejsce. I Bóg was w ciało Chrystusa przyjął. Co On czyni wtedy? On daje wam czas, w którym wy was możecie się dać uświęcić i przez Ducha Świętego prowadzeni stać się posłusznymi, nie zważając na to, co mówi świat. I teraz się rozchodzi o to, w posłuszeństwie Pana naśladować. I wtedy można by tutaj dużo czytać. Ja czytam tylko tutaj jedną część. Rozchodzi się o postanowienie Syna w Jego prawowitą pozycję. Gdzie są oni? Pokażcie mi ich. Gdzie się znajdują? Bóg woła swoje dzieci przez objawienie. Wywołuje ich. On postanawia swojego Syna w każdej sytuacji w Jego prawowitą pozycję, tak, że to ma ten sam autorytet. Jego słowo ma takie znaczenie jak słowo archanioła, nawet więcej, gdy Jego Syn jest postanowiony, otrzymuje wyższą pozycję i otrzymuje nową szatę z nową farbą. I Ojciec uczynił ucztę i powiedział, to jest mój Syn. I teraz jest zarządcą wszystkiego, jest Panem ponad całym moim majątkiem. Wszystko, co mi należy, należy Jemu. Tak jest. Moglibyśmy iść z powrotem do tego, co Bóg uczynił. Po prostu muszę jeszcze raz poprosić. Czytajcie to kazanie. Czytajcie to z modlitwą. Jeszcze tylko u Galacjan. Rzeczywiście jest napisane u Galacjan. I tutaj u Galacjan to jest czwarty rozdział. Galacjan, czwarty rozdział. od wiersza pierwszego. A mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika. Chociaż jest panem wszystkiego, ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców aż do czasu wyznaczonego przez Ojca. Brat Branham mówi tutaj w tym kazaniu o postanowieniu w synostwo, żebyśmy naszą prawowitą pozycję, którą Bóg nam darował i przeznaczył, także zajęli. Dopóki jesteśmy jeszcze dziecięciem, to nie może się wypełnić. Tak długo jak jesteśmy dziecięciem, jesteśmy przez różne nauki jeszcze tu i tam rzucani, ale tutaj jest ten punkt, gdy to zapieczętowanie Duchem Świętym ma mieć miejsce, gdy to postanowienie w synostwo ma mieć miejsce, to musimy być przeniknięci Słowem Bożym. To nie może być już zamieszania. Posłuchajcie, nasz Pan i Zbawiciel został zrodzony jako Syn Boży. Duch Święty przyjdzie ponad Ciebie i moc Najwyższego Ciebie zacieni. To zrodzone z Ciebie będzie nazywane Synem Bożym. Tak jest napisane u Łukasza w pierwszym rozdziale. Można by wszystkie te miejsca pisma wyliczyć. Tak jest napisane u Mateusza 1. Że wypełni się to, co Bóg przez proroka Izajasza powiedział. Panna pocznie jako Syn Boży poczęty i Syn Boży zrodzony. Nadszedł czas chrztu, nadszło to postanowienie, to wypełnienie, zlecenie, które miało być wypełnione aż to szło do krzyża na Golgotę. To postanowienie, w niebo otworzyło się, to jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie. I to potwierdzenie, Mateusz 3:17, ale i potwierdzenie u Mateusza 17, to jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie. Słuchajcie Go. To postanowienie, postawienie jako synowie i córki Boże, to zobowiązuje. Zbór do wypełnienia zlecenia, które Bóg nam z łaski darował. I pozwólcie mi to dzisiaj tutaj spokojnie powiedzieć. Ta myśl przychodzi mnie ciągle na nowo. Osądźcie sami, czy wiecie, że nasza odpowiedzialność dzisiaj jest większa niż ta, którą miał Piotr i Paweł wtedy? Czy wiecie, że dzisiaj od tego zależy, czy my to Słowo Boże z wszelką prawdą zwiastujemy, całą Radę Bożą od A do Z, oświecone przez Słowo Boże, i nawołujemy lud Boży, aby postawili się na stronie Bożej? Czy Paweł mógł o objawieniu 7 mówić? Czy Paweł mógł mówić o objawieniu 19? Objawienie było w jego czasie jeszcze nawet nie napisane, ale dzisiaj mamy tą odpowiedzialność za to, co jest w Nowym i Starym Testamencie napisane, co w Ewangeliach, w Dziejach Apostolskich, w listach i w objawieniu jest napisane. Bracia i siostry, my mamy wielką przed Wszechmogącym Bogiem ostatnią i najwyższą odpowiedzialność na końcu czasu łaski ludowi Bożemu, wolę Bożą przez Słowo Boże objawić. Mamy ten święty obowiązek powiedzieć: Bóg swojego obiecanego proroka posłał i nam to ostatnie poselstwo darował, swoją całą radę objawił, wszystkie obietnice od pierwszej Mojżeszowej do objawienia 22, wprowadził nas w to. Tak, tego posłańca Bóg wziął, ale poselstwo nam pozostało i my niesiemy to poselstwo w odpowiedzialności. Wierzcie mi, to nie jest łatwo, nie jest lekko z tą odpowiedzialnością żyć. Tylko w spojrzeniu do Boga, tylko w ufności do Boga jest to możliwe. I to nawet wtedy jest czasem ciężko, ale Bóg włożył to w serca ludzkie. Może to tu tak całkiem nie należy, ale po tej 10-tygodniowej ucieczce 19 stycznia 1944 aż do Zielonego Czwartku w marcu tego samego roku, 10 tygodni, i mój tato przeczytał, jak gdy cały zbór, gdzie całą rodzinę zgromadził przy stole w piątek Wielkanocny tego roku 1944 z Pisma Świętego. Od tego dnia brat Frank każdy dzień czytał Biblię, każdy dzień, bez wyjątku. Ja czytałem od piątku Wielkanocnego 1944, czytałem Biblię, tak dużo to słowo, które mój ojciec nam przeczytał po tej ucieczce, miało mi tyle do powiedzenia. Tak mnie to zagadnęło, że po prostu nie mogłem inaczej. I wy wiecie, z biegiem lat to słowo Boże stawało mi się coraz większe i coraz kosztowniejsze. Po prostu jesteśmy częścią wielkiego planu zbawienia naszego Boga i możemy z łaski teraz, w czasie końcowym łaski, to prawdziwe słowo ze wszystkimi obietnicami, które nam zostały dane, wierzyć. I podkreślam jeszcze raz, nie przyjmę żadnej interpretacji. Wy wiecie, te interpretacje przyjęły swój bieg, czy to był ten człowiek w Indiach, czy w Nowym Jorku, gdziekolwiek to było. Ciągle na nowo przychodziły nowe kierunki, nowe interpretacje, ale pozwólcie mi to w miłości powiedzieć. Każda interpretacja rozszczepia ciało Pana. Każda interpretacja przynosi nowe rozłączenia, rozdzielenia w zborze, ale każde Słowo Boże pojednuje nas pod Jezusem Chrystusem, tą głową zboru. I do tego musimy po prostu powrócić, abyśmy się podporządkowali głowie, nic nie dodawali, nic nie odejmowali, ale z serca wierzyli, że Bóg nam to kosztowne poselstwo z całą radą zbawienną, z wszystkim, co z Izraelem i z wszystkim, co w planie zbawienia jest, to nam powierzył. I to poselstwo będziemy zwiastować kryształowo przejrzyście aż do ostatniego dnia, aż Pan przyjdzie znowu, aby zabrać swoich do wspaniałości. Nam Bóg rzeczywiście dał przywilej najpierw, aby móc przyjść do wiary, przyjąć Jego Słowo w wierze i otrzymać to objawione przez Ducha Świętego i tak mieć bezpośrednią część w tym, co Bóg obecnie czyni. I gdy ktośkolwiek na ziemi mi może powiedzieć, że jeszcze od Boga coś lepszego, coś wyższego może być, jak łaska przed Nim, którą mogliśmy znaleźć, Jego Słowo, Jego respektować, Jego obietnice przyjąć obok i mieć udział w tym, co czyni obecnie. Można lekko powiedzieć, łatwo, brat Branham był, to dzisiaj ci nie pomoże, chyba że ty rozpoznasz, do czego Bóg go posłał, mianowicie, aby nas z Bogiem i z całym planem zbawienia i z całym połączeniem zapoznać i przyprowadzić do najświętszego miejsca, aby Bóg mógł przez swoje słowo do nas mówić, nie interpretować to, co On powiedział, ale znaczenie tego, co On powiedział, mieć objawione od Boga. I wtedy jesteśmy wszyscy od Boga pouczeni. Przychodzimy do tego samego rozpoznania prawdy, które jest przez Boga, przez Ducha Świętego zdziałanie. Nie przez tak zwane nowe objawienie, ale przez Ducha Świętego, tak jak czytaliśmy u Kolosan w pierwszym rozdziale, z łaski jest to zdziałane. Nasz Pan jest wiernym Bogiem. I myślcie ciągle na nowo, Izajasz 28, On swoje dzieło dokończy, On się wzniesie, tak jak w Gibeon, On się wzniesie i tak jak w dniach Jozłego, jak w dniach Dawida, Bóg Pan da ten ostatni przełom, On idzie przed nami, my wierzymy Jemu, my wierzymy, jak mówi Pismo i co mówi Pismo, i my tą wspaniałość naszego Boga będziemy oglądać. Proszę, pozostańcie w ramach Słowa. Inaczej nie może mieć miejsca postawienie w synostwo i zapieczętowanie z Duchem Świętym. Bóg nie zapieczętowuje nic obcego. Bóg pieczętuje słowo prawdy, które przyjęliśmy w wierze. Tak jest napisane u Efezjan 1, wiersz 13. Bracia i siostry, my daliśmy wam słowo Boże na drogę. Módlcie się nad tym. Módlcie się i dajcie sobie to od Boga objawić. Zakończam z podkreśleniem tej myśli. Zbór jest tym najcenniejszym, co Bóg ma na ziemi. Ta trzoda odkupiona krwią, za którą nasz Pan i Zbawiciel swoje życie na krzyżu, na Golgocie oddał. My nie należymy żadnej denominacji czy jakiemuś pobożnemu zjednoczeniu, ale jesteśmy własnością Jezusa Chrystusa, naszego Pana, odkupieni drogą krwią baranka. I teraz niechby Bóg dał to postanowienie w synostwo, abyśmy byli dorosłymi, aby Bóg nam mógł ufać, abyśmy mogli być Jego zborem, abyśmy mogli iść pod Nim, pod tą głową naprzód. I Bóg Pan sam się o to zatroszczy. On się wzniesie, tak jest napisane. Nie On pośle ósmego posłańca czy jakiegoś specjalisty, ale On się wzniesie. On swoje dzieło dokończy. My niesiemy to poselstwo, jak brat Branham powiedział, które zostało Jemu darowane. I my cieszymy się, że Bóg to w nadnaturalny sposób tak potwierdził. I jestem naocznym i nausznym świadkiem. Przez 10 lat byłem nim i wiem, co mówię. Niech Bóg darował łaski, żeby Jego Słowo, naprawdę Jego Słowo nas, do nas wszystkich mówiło i w naszych sercach na tą owocną glebę padło, abyśmy w wierze mogli iść naprzód z tą pewnością. Ten, który rozpoczął, On także dokończy. On nie przychodzi nigdy za późno, ale proszę, nie przyjdźcie i wy za późno, ale ciągle, zawsze, dzisiaj, gdy Jego głos słyszycie, dzisiaj słyszeliśmy Jego głos, dzisiaj przychodzimy i dzisiaj On swoje słowo przez nas w przyszłości potwierdzi. Uwielbiony, wywyższony niech będzie Pan nasz Bóg teraz i na wieki. Amen. Powstańmy do modlitwy. Zaśpiewajmy jak już często, tak jakim jest, tak musi być. Lepszego refrenu nie można śpiewać w uniżeniu, w wierze, przed obliczem Bożym. Tak jakim jest, tak musi być. Nie moja siła, ale tylko Ty sam. Twoja krew obmywa mnie z grzechu. O Baranku Boży, przychodzę, przychodzę. Podczas gdy skłaniamy nasze głowy i trwamy w cichej modlitwie przed Bogiem i badamy się, czy każde słowo wierzymy, czy naprawdę wierzymy, jak mówi Pismo i czy nam to słowo przez objawienie w tych kontekstach, w tej całej głębi zostało pokazane. Bracia i siostry, Duch Boży prowadzi do wszelkiej prawdy. On przekonuje nas o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. On jest, który mówi do nas, który nas prowadzi. I On jest, który prawdę potwierdza. I my jesteśmy tylko w prawdzie uświęceni po tym, co nasz Pan powiedział. Uświęć ich w Twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą, umiłowany Panie. I Ty powiedziałeś także, ja uświęcam się dla nich, aby i oni w prawdzie byli uświęceni. Umiłowany Panie, proszę Ciebie teraz, mów w potężny sposób do nas wszystkich, abyśmy pojęli, że Twoja wola tylko w Twoim Słowie nam jest objawiona, nie w snach, w niczym. Sny mogą być źle zrozumiane, ale Twoje Słowo jest prawdą. Tak dziękujemy Tobie, umiłowany Panie, że możemy wierzyć. I podczas gdy jeszcze trzymamy nasze głowy skłonione i w cichej modlitwie przed Bogiem jesteśmy, czy mogę zapytać, czy są niektórzy tutaj, którzy chcieliby być włączeni w tą modlitwę? Chcecie należeć po prostu całkowicie Panu i Jego słowo mieć objawione i Jego wolę, która jest w tym zwiastowana. I to postanowienie w synostwo i to bycie już nie dziecięciem, ale dorosłym i to, co naszemu Panu należy, aby to mogło być odnowione. Bracia i siostry, to jest ta ostatnia część Bożej historii zbawienia i dokończenie dzieła zbawienia naszego Boga przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Miejcie udział w tym. Proszę Was o to. Miejcie udział w tym, co Bóg przyobiecał. Miejcie część w tym, co Bóg obecnie czyni. Czy możecie to wszyscy wierzyć? Czy możecie wierzyć, że poselstwo, to poselstwo, które bratu Branhamowi obiecanemu prorokowi było powierzone, aby nas do Boga i z Jego słowa, że to nas z powrotem do słowa przyprowadziło, że to jest to poselstwo, które teraz przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa idzie, to powiedzcie Amen. Halleluja. Niechby to cały świat słyszał we wszystkich językach, we wszystkich ludach. Niechby to bracia i siostry słyszeli i wiedzieli, że my tutaj na tym miejscu w imieniu Pana jesteśmy zgromadzeni, aby te słowa żywego Boga słyszeć. Umiłowany Panie, miej Ty Twoją drogę z nami wszystkimi. Ty dałeś ten dzień zdecydowania dla tych ostatnich.